Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przystąpili do Jezusa faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie o Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Kwestia dopuszczalności rozwodu jest w dzisiejszej Ewangelii osadzona w kontekście opowiadań drogi Jezusa do Jerozolimy. Ta Ewangelia zawiera na ten temat dwa różne gatunki, a mianowicie debatę z faryzeuszami i potem pouczenie uczniów w domu. To znaczy, jak i słowo Jezusa wypowiadane do Jego wrogów, a potem słowo Jezusa nauczania w węższym kręgu staje się prawdziwym autorytetem wobec też Tory Mojżesza. Powód pytania ze strony faryzeuszy nie pozostawia wątpliwości co do ich złych intencji. Chcą kusić Jezusa. Oczywiste jest tu założenie, że faryzeusze zinterpretowaliby odmowę Jezusa na ich pytanie jako naruszenie prawa, gdyby Jezus odpowiedział, że nie wolno mężowi oddalić żony. Byłoby to według nich naruszeniem prawa Mojżesza, które zostało dane na Synaju według tradycji wiary biblijnego Izraela, i to by stało się powodem oskarżenia Jezusa o niewierność woli Boga. W odpowiedzi Jezus wskazuje na prawdziwy sens regulacji, którą dał Mojżesz, regulacji w prawie Synaju. Nie chodziło o wolę Boga, ale o to, że ze względu na zatwardziałość serc, niezrozumienie woli Boga, źródłowej woli, że Bóg łączy dwoje ludzi, aby stanowili jedność we wspólnocie życia ze sobą. Niezdolność do takiego zrozumienia i przyjęcia woli Boga sprawiła, jak mówi Jezus, że Mojżesz dał tę regulację, że mąż może oddalić żonę, dając jej list rozwodowy. To pozwolenie zostało objawione przez Jezusa teraz w jego rzeczywistym znaczeniu. I to jest niezwykłe. Nikt nie odważyłby się wówczas tak przedstawić przepisu prawa mojżeszowego, jak to uczynił Jezus. Że jest to przykazanie oparte na zatwardziałości serca. Zatwardziałość serca odnosi się do stanu człowieka, który opiera się wszelkim wysiłkom Boga na rzecz jego zbawienia. W tym sensie nie jest to prawo służące dobru, ale raczej takie, które ma zapobiegać jeszcze gorszemu. To obniża wartość tego przyzwolenia, ponieważ opiera się na ludzkiej niemożności, a nie na woli Bożej. I dlatego Jezus w mowie do faryzeuszy przywraca pierwotny sens małżeńskiej wspólnoty. Wychodząc od tego regulowania ze strony Tory, czyli prawa mojżeszowego, Jezus nie dokonuje krytyki tego prawa, ale wskazuje na prawdziwą wolę Boga, która także i w tej regulacji się przewija. Jezus nawiązuje do aktu stworzenia. Otóż Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył różne istoty co do drugorzędnych cech, ale jaka jest istota ich człowieczeństwa, ich jedność, podobieństwo do Boga według opowiadania Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka, zarówno mężczyznę, jak i kobietę, na swój obraz i podobieństwo. I właśnie w tym odnajdują swoją jedność mężczyzna i kobieta. I do tego nawiązuje Jezus, do pierwotnego słowa Boga na ten temat, do aktu stworzenia człowieka. Człowiek mężczyzna i człowiek kobieta w swojej istocie, w swoim człowieczeństwie, podobni do Boga, są jedno. I jeżeli są podobni do Boga w swoim sposobie myślenia, bycia, działania, wówczas są nierozerwalni, gdy zawiążą ze sobą wspólnotę. Ale warunkiem jest to, że są sobą jako ludzie, są podobni do Boga, czyli myślą jak Bóg, odczuwają jak Bóg w stosunku do ludzi, podejmują decyzje według Jego woli, czyli bycie człowiekiem jest jednością mężczyzny i kobiety, a bycie człowiekiem oznacza być podobnym do Boga w sposobie myślenia, działania, odczuwania, w całej życiowej postawie. To wyjaśnienie Jezusa ma zupełnie inne podejście do kwestii problemów małżeńskich, o które pytają faryzeusze fałszywie, obłudnie, chcąc jedynie oskarżyć Jezusa. Jezus nie pyta zatem tej kwestii, co jest dozwolone, ale raczej co Bóg ustanowił w swoim stworzeniu w stosunku do każdego człowieka. Jeśli przyjmiemy to założenie, to jest to rzeczywiście kluczem rozumienia siebie, swoich życiowych wspólnot i swojego życiowego powołania. Nie chodzi tu o prawo, o ważność przepisu, bo ważnym było, według prawa mojżeszowego, oddalanie żony, według procedury. Jezusa nie interesowały kwestie proceduralne i kultowe, które dominowały wówczas dyskusji faryzeusze, ale chodziło o odkrycie prawdziwego źródła woli Boga, które to źródło i źródłowe znaczenie zapisane jest w akcie stworzenia, w każdym człowieku, w jego podobieństwie do Boga. Nikt nie może pozostać obojętnym na dobre, zbawcze królowanie Boga w człowieku i wobec Niego. To jest istota nauczania Jezusa i tym należy się kierować, a nie tym, co jest dozwolone ze względu na zatwardziałość serca. Chociaż ówczesni faryzeusze mogli twierdzić, że Jezus złamał prawo, na przykład prawo odpoczynku szabatowego, gdy w szabat uzdrawiał, to według zrozumienia i nauczania Jezusa, właśnie uzdrawiając w szabat, jak potem Jezus im mówił, tym bardziej wypełniał przykazanie dekalogu nadania mu świętego charakteru, czyli podobieństwa do Boga, bo życie jest największą wolą Boga, najwyższą wolą Boga wobec człowieka, żeby człowiek żył. I gdy we wszelkich problemach małżeńskich, we wszelkich problemach wspólnot między ludźmi, bo małżeństwo jest wzorcem każdej życiowej wspólnoty płynącej z powołania, jeśli w tej wspólnocie ludzie odnajdują siebie jako podobnych do Boga i żyją według tego, pokonają mocą Boga, mocą Jego woli, również i trudności. Na czym polega dramat małżeństw? Że obie strony muszą w wierze przyjąć wolę Boga wobec siebie i być do Niego podobnymi. Wtedy ta rzeczywistość nierozerwalnej życiowej wspólnoty jest możliwa. Bez więzi z Bogiem jest niemożliwa, albo przynajmniej bardzo trudna, aż do prawie do niemożliwości, biorąc pod uwagę to, co w trakcie lat, upływie czasu się dzieje, jak bardzo zmienia się on i ona, to już nie jest zgoda na to, kim byli wcześniej, ale kim byli w drugorzędnych cechach, w jakiej byli kondycji życiowej, jak wyglądali, jak reagowali, a co pozostaje we wspólnocie małżeńskiej przez lata, co pozostaje w każdym powołaniu tego rodzaju, także powołaniu do celibatu, do wyjątkowej, wyłącznej służby Bogu i ludziom, bo w istocie powołania życiowe są podobne do siebie. To znaczy są więzią z Bogiem, która realizuje się w więzi z ludźmi. Tak jest w powołaniu małżeńskim, tak jest w powołaniu do szczególnej służby w celibacie, szczególnej służby ludziom i ku chwale Boga. Gdy uczniowie znowu byli z Jezusem sam na sam, jak mówi Ewangelia, wyjaśnia im jeszcze raz, o co chodzi, co jest wymowne w tym wyjaśnieniu. Jezus nawiązuje do dekalogu, do przykazania o cudzołóstwie i mówi im wówczas, że tak jak Mojżesz pozwolił tylko mężczyznom oddalić żonę, żona nie miała tego przywileju, że z różnych powodów mogła zerwać małżeństwo. Natomiast w domu Jezus im mówi o obu, o mężczyźnie i kobiecie, i to jest przełom. Tutaj kobieta w nauczaniu Jezusa jest równouprawniona. A gdy chodzi o przepisy mojżeszowe z Synaju, dla zatwardziałości serc, jak powiedział Jezus wcześniej, przez swoje nauczanie o nierozerwalności małżeństwa chroni kobietę przed jednostronną decyzją męża. A w dalszym nauczaniu dla uczniów mówi, że również i ona, i kobieta jest równouprawniona i mogłaby zerwać małżeństwo, ale jej dotyczy to źródłowe słowo Boga z aktu stworzenia. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta są w takiej samej mierze odpowiedzialni za swoją życiową wspólnotę i mają równouprawnienie jako przywilej aktu stwórczego Boga. Gdy on jest podobny do Boga, gdy ona jest podobna do Boga w swoim sposobie bycia, myślenia i działania i nieustannie zachowują on i ona więź z Bogiem w duchu nauczania Boga z Synaju, w dekalogu, nie cudzołóż, wówczas ta wspólnota życia i wspólnota na życie między nimi naprawdę może być dla nich środowiskiem życia. I to jest wola Boga. I Bóg jest solidarny i daje im uzdolnienie do tego. Ale warunkiem jest więź z Bogiem. Bez więzi z Bogiem nie można gwarantować za siebie i nie można czuć się bezpiecznym wobec drugiej strony. Jezus nauczał tak dla dobra zarówno mężczyzn, jak i kobiet, dla dobra człowieka. Chociaż brzmi to bardzo dzisiaj szczególnie jako niemożliwe, a jednak jest możliwe. Świadczą o tym ci, którzy przeżywają jubileusze małżeńskie po 30 latach, 40, 50, 60 i nawet więcej. Są prawdziwymi świadkami, że to jest możliwe. Jest możliwe, gdy nie liczą na siebie, ale gdy przeżywają swoje życiowe powołanie, cały czas w więzi z Bogiem i są wówczas gwarancją wspólnoty, przymierza na życie, gwarancją trwałości tego przymierza dla siebie nawzajem. Kiedy dwoje ludzi, którzy będąc osobami wolnymi, oddają sobie nawzajem swoje życie, swoje serca, swój los, całą swoją osobę, zobowiązują się do siebie bezwarunkowo i wyłącznie, to jest tak niezwykłe jednak, wyjątkowe i wspaniałe przedsięwzięcie, które daje wszelkie powody do radości i świętowania, które wyraża się także w jubileuszach ich życiowej wspólnoty. To środowisko życia, które daje życie następnym pokoleniom, które jest środowiskiem życia dla wszystkich, którzy są w tym kręgu, zbliżą się do nich. Ważne jest, że taka wspólnota na życie to nieustanna celebracja tajemnicy miłości. Miłości, która sprawiła, że dwoje ludzi odnalazło się tak mocno i głęboko, że oboje, jak mówi Jezus w Ewangelii, stają się jednym ciałem. A przecież tylko te dwie osoby nie są w stanie na dłuższą metę podołać takiemu przedsięwzięciu życia. Jeśli wielokrotnie potem są rozdzierane, oddzielane od siebie przez różne wydarzenia, przez swoją ludzką słabość i ludzką niemoc, ale fakt, że takie dwie różne osoby, kobieta i mężczyzna, ze wszystkimi swoimi osobliwościami, chcą tak głęboko do siebie należeć, tworzyć środowisko życia dla siebie i dla innych, zjednoczyć się ze sobą i pozostać jednym. Ostatecznie możliwe jest to wtedy, gdy mają i doświadczają tego obecność i moc Boga, który ich stworzył, i gdy stają się do Niego podobni dzień po dniu i godzina po godzinie we wszystkim, co im się dzieje. To nie jest decyzja i dobra wola tylko obojga, chcemy żyć razem. To jest wszczepione przez Twórcę w każdego człowieka. Nie jest stworzony do samotności, ale do wspólnoty z Bogiem i z ludźmi. To cudowne dzieło Boga w stosunku do każdego człowieka, które objawia się tak wymownie w małżeństwie. Ważne jest, aby celebrować Bożą miłość, która jednoczy dwoje ludzi i pozwala im być dla siebie. Dwoje powinno sobie przypomnieć i przypominać sobie częściej, każde z nich z osobna, ten moment, w którym po raz pierwszy poznali, zdali sobie sprawę, mężczyzna, tak, to ona, z nią chcę dzielić moje życie aż do końca. Tak, to on, ze strony kobiety, z nim chcę dzielić moje życie aż do końca. Kiedy takie odkrycie w ich życiu się stało? Jakiego dnia, o której godzinie? Jak do tego doszło? Jak to odkrycie drugiego człowieka i wspólnoty na życie, powołania życiowego danego od Boga w gruncie rzeczy, zmieniło ich samych? Co czuli w tamtym momencie, w tym wydarzeniu odkrycia? Czy to był przypadek? Czy to przypadek, że im się to przydarzyło? I gdy to trwa latami i dzięki temu żyją, czy to przypadek? Czy to była chwilowa tylko emocja, która ulatuje? Przemijające doświadczenie, czy może objawienie tego, czego od dawna się szuka, czego od dawna się pożąda, ponieważ od dawna, od samego początku, od aktu stworzenia nosi się w sobie. Nigdy nie zapomni się takiego wydarzenia, gdy odkrywa się własne życie, gdy wychodzi się z własnego domu rodzinnego, jak wyszedł kiedyś na słowo Boga Abram i poszedł swoje życie. Odnaleźć swoje życie, odkryć je, nie wymyślać, opierając się na Bogu, bo z Boga to objawienie powołania pochodzi i można je przyjąć albo nie, powiedzieć tak lub nie, ale gdy się powie tak, jest szansa na życie spełnione. Całe życie opiera się na takim wydarzeniu źródłowym. Najpierw stworzenie, a potem słowo powołania życiowego od Boga. Mijają miesiące i lata, zmienia się świat wokół małżonków. Oni sami się zmieniają, ale to wydarzenie odkrycia siebie nawzajem, które się im objawiło, kim się mają naprawdę stać, w sobie i wokół siebie, jak mogą znaleźć swoje szczęście i spełnienie, to jest podstawą ich życia. Powinni wracać często i pojedynczo i razem do tego wydarzenia, którym każde z nich odkryło dla siebie, a potem dla nich obojga, z nią, z nim razem spełni się to, co najcenniejsze, moje własne życie. Trzeba przychodzić często do Boga, pojedynczo i razem, z pamięcią o tym wydarzeniu, bo tylko On i nikt inny nas stworzył i pozwala doświadczać swojego przewodnictwa, gdy odkrywamy swoją życiową drogę. On jest z nami od początku do końca, przez wszystkie dni życia, mojej i Twojej wspólnej podróży. Powie mężczyzna i kobieta, powiedzą do siebie nawzajem. Powołanie do małżeństwa i powołanie każdego innego w rodzaju swoim różnego powołania ze strony Boga jest w istocie podobne, a mianowicie jest wolą Boga i najwyższym szczęściem być sobą według tego, kim chce mnie mieć Bóg, czy to w małżeństwie, czy w celibacie. To warunek szczęścia i spełnienia i warunek życia. Istotą każdego życiowego powołania, zarówno do małżeństwa, jak i do celibatu, jest miłość. Prawdziwa miłość, która oznacza zarówno w stosunku do Boga, jak i do drugiego człowieka: kocham Cię, bo Ty to Ty.